Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine-Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Chakras and the Vagus Nerve autorstwa C.A.J. Llewellyn to popularnonaukowy, praktyczny przewodnik z pogranicza pracy z ciałem, psychologii i współczesnej duchowości. Autorka, terapeutka z wykształceniem w zakresie zdrowia psychicznego, zestawia dwa języki opisu ludzkiego doświadczenia. Pierwszym jest tradycja siedmiu głównych czakr, używana do ujmowania emocji, relacji i poczucia sensu. Drugim jest wiedza o autonomicznym układzie nerwowym, ze szczególnym uwzględnieniem nerwu błędnego, który uczestniczy między innymi w regulacji oddechu, pracy serca, trawienia i reakcji na stres. Celem nie jest przedstawienie czakr jako faktu medycznego, lecz wykorzystanie ich jako mapy refleksji połączonej z bezpiecznymi praktykami samoregulacji. Llewellyn proponuje ćwiczenia oparte na oddechu, uważności, głosie, ruchu i obserwacji doznań. Książka jest skierowana do osób, które chcą lepiej rozumieć związek między napięciem fizycznym, stanem emocjonalnym i codziennym poczuciem bezpieczeństwa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, połączenie symbolicznej mapy czakr z fizjologią układu nerwowego. Najbardziej charakterystycznym elementem książki jest próba rozmowy między podejściem energetycznym a językiem fizjologii. Czakry należą do tradycji duchowych i nie są strukturami anatomicznymi potwierdzonymi przez medycynę. Nerw błędny jest natomiast rzeczywistym elementem autonomicznego układu nerwowego, rozciągającym się od mózgu do wielu narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej. Llewellyn nie musi więc traktować tych pojęć jako identycznych. Używa raczej czakr jako organizującej mapy tematów, takich jak bezpieczeństwo, granice, bliskość, komunikacja czy poczucie celu. A reakcję ciała omawia w odniesieniu do pobudzenia i uspokojenia układu nerwowego. Takie zestawienie ma wartość praktyczną, ponieważ wiele osób łatwiej zauważa własny stan poprzez obrazy i lokalizacje w ciele niż przez sam techniczny opis neurobiologiczny. Jednocześnie czytelnik powinien zachować rozróżnienie między metaforą a dowodem naukowym. Książka może wspierać uważną pracę nad samopoczuciem. Nie zastępuje jednak diagnostyki, psychoterapii, ani leczenia zaburzeń neurologicznych, psychicznych czy somatycznych. Po drugie, nerw błędny jako droga od reakcji stresowej do poczucia bezpieczeństwa. W centrum fizjologicznej części książki znajduje się pytanie: jak organizm przechodzi między stanami mobilizacji, napięcia, wycofania i względnego spokoju? Nerw błędny jest ważny dla przywspółczulnej gałęzi autonomicznego układu nerwowego, dlatego często pojawia się w rozmowach o odpoczynku, trawieniu i regeneracji. Llewellyn wiąże tę perspektywę z doświadczeniem stresu, podkreślając, że emocje nie są wyłącznie myślami. Mogą obejmować przyspieszony oddech, napięcie mięśni, trudność w mówieniu, dyskomfort w brzuchu lub poczucie odłączenia od siebie. Zamiast nakazywać natychmiastowe pozytywne myślenie, proponowane podejście zaczyna od rozpoznania aktualnego stanu ciała. To istotne, bo osoba silnie pobudzona zwykle nie odzyskuje równowagi wyłącznie dzięki analizie problemu. Potrzebuje też sygnałów bezpieczeństwa odbieranych przez zmysły i ciało. Ćwiczenia regulacyjne mają być krótkie, powtarzalne i dostosowane do możliwości danej osoby. W praktyce chodzi o zwiększanie zdolności zauważania napięcia wcześniej, zanim przerodzi się ono w przytłoczenie lub automatyczną reakcję obronną. Po trzecie, siedem czakr jako porządek pracy z emocjami, relacjami i ekspresją. Układ siedmiu głównych czakr daje autorce strukturę do omawiania różnych obszarów ludzkiego doświadczenia. Dolne ośrodki są tradycyjnie łączone z ugruntowaniem, potrzebami ciała, emocjami i sprawczością. Obszar serca kieruje uwagę ku więzi, współczuciu i zdolności przyjmowania wsparcia. Czakra gardła staje się ramą dla głosu, komunikacji oraz wyrażania własnych granic, a górne czakry odnoszą się do perspektywy, intuicji i poczucia znaczenia. W książce taki podział nie służy stawianiu etykiet typu zablokowana lub odblokowana osoba. Jego użyteczność polega raczej na zadawaniu konkretnych pytań. Czy podczas konfliktu ciało traci poczucie stabilności? Czy trudno rozpoznać własne potrzeby? Czy głos zamiera przy próbie powiedzenia nie? Czy napięcie utrudnia kontakt z innymi? Powiązanie tych pytań z praktykami regulującymi pozwala przejść od ogólnego hasła o równowadze do obserwacji codziennych reakcji. To podejście może być szczególnie pomocne dla czytelników, którzy chcą połączyć introspekcję z działaniem. Wymaga jednak elastyczności, ponieważ podobne objawy cielesne mogą mieć odmienne przyczyny u różnych osób. Po czwarte, oddech, dźwięk. Ruch i uważność jako narzędzia codziennej samoregulacji. Praktyczny charakter książki wynika z koncentracji na działaniach, które można wykonywać bez skomplikowanego sprzętu. Oddech pomaga zwolnić tempo i skierować uwagę na aktualne odczucia, lecz nie powinien być forsowany, zwłaszcza gdy głębokie oddychanie wywołuje zawroty głowy albo nasila lęk. Dźwięk i łagodne używanie głosu są przedstawiane jako sposoby angażowania obszaru gardła oraz kontaktowania się z własną ekspresją. Ruch, rozciąganie i świadoma pozycja ciała mogą z kolei pomóc zauważyć, gdzie utrzymuje się napięcie i czego potrzebuje organizm, by poczuć większą stabilność. Uważność w tej książce nie oznacza biernego analizowania każdej emocji. Chodzi o krótkie sprawdzanie sygnałów z ciała, nazwanie stanu i wybór adekwatnej, niewielkiej interwencji. W tym sensie praktyki nie mają gwarantować stałego spokoju. Uczą tworzenia przerwy między bodźcem a nawykową reakcją. Ich siła zależy od regularności i łagodności, nie od intensywności pojedynczej sesji. Osoby z traumą, atakami paniki lub poważnymi objawami dysocjacyjnymi powinny wprowadzać ćwiczenia ostrożnie, najlepiej przy wsparciu wykwalifikowanego specjalisty. Na koniec, podejście trauma-informed i znaczenie wyboru podczas pracy z ciałem istotnym wymiarem książki jest przekonanie, że praca z układem nerwowym powinna wzmacniać sprawczość, a nie tworzyć kolejny zestaw obowiązków. W podejściu uwzględniającym doświadczenia traumy, nawet pozornie łagodne ćwiczenie może dla części osób okazać się zbyt intensywne. Skupienie na wnętrzu ciała, zamknięcie oczu, określony ruch lub kontakt z emocją mogą uruchomić niepokój zamiast ukojenia. Dlatego ważne są możliwość przerwania praktyki, otwarte oczy, zmiana pozycji, skrócenie ćwiczenia i wybór tego, co w danej chwili jest wykonalne. Taka zasada odróżnia realną regulację od presji, by zawsze czuć spokój i duchową równowagę. Llewellyn umieszcza rozwój w kontekście stopniowego budowania tolerancji na doznania, a nie w kontekście szybkiego usuwania trudnych emocji. Czytelnik może wykorzystywać model czakr do rozpoznawania obszarów wymagających uwagi, ale powinien traktować własne granice jako najważniejszą informację. Książka przypomina też pośrednio, że techniki samopomocowe mają swoje granice. Jeśli objawy są trwałe, nasilone lub zagrażające bezpieczeństwu, potrzebna jest pomoc lekarza albo specjalisty zdrowia psychicznego, a nie kolejna samodzielna praktyka. Podsumowując, Chakras and the Vagus Nerve będzie najbardziej użyteczna dla osób zainteresowanych praktykami ciało-umysł, które nie chcą ograniczać się ani do czysto duchowego słownictwa, ani do suchego opisu biologii stresu. Może trafić do czytelników jogi, medytacji i pracy somatycznej, a także do tych, którzy zauważają, że napięcie, relacje i sposób komunikowania się wyraźnie odbijają się w ich ciele. Jej praktyczny pożytek polega na dostarczaniu języka do rozpoznawania stanów pobudzenia oraz prostych sposobów zatrzymania się, zanim reakcja stanie się automatyczna. Intelektualną korzyścią jest natomiast pokazanie, że symboliczne systemy mogą służyć autorefleksji, o ile nie miesza się ich z twierdzeniami medycznymi. Na tle wielu książek o czakrach wyróżniają próba osadzenia praktyk w rozmowie o autonomicznym układzie nerwowym i regulacji stresu. Na tle poradników o nerwie błędnym odróżnia ją natomiast szersza, energetyczna i emocjonalna rama siedmiu czakr. To połączenie jest zarazem jej mocną stroną i ograniczeniem. Czytelnik nastawiony wyłącznie na rygorystyczne dowody naukowe może uznać warstwę energetyczną za nieprzekonującą. Osoba oczekująca wyłącznie tradycyjnego ujęcia czakr może zaś otrzymać bardziej terapeutyczny, współczesny język. Najlepiej czytać tę książkę jako uzupełniający przewodnik do łagodnej samoregulacji, z krytycznym myśleniem i świadomością, że nie zastępuje profesjonalnej opieki zdrowotnej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, C.J. Llewellyn M.Ed., LPC, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.